Miłośnik przyrody, niegdyś myśliwy, dziś twórca filmów, autor książek, edukator. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry.
Dzikie zwierzęta to temat, który cały czas pojawia się u pana w filmach i w publikacjach. Co sprawia, że one są takie fascynujące dla pana?
Bo zaskakują. Ciągle coś odkrywam i każdy, kto się interesuje przyrodą, chodzi do lasu, też ma takie wrażenie, że przyroda jest cudowna, bo jest nieogarnialna. Zawsze znajdziemy coś nowego i jest to nasze środowisko, element naszej tożsamości. Zwłaszcza my Polacy, którzy wywodzimy się z puszczy, czujemy najlepiej świat przyrody. To widać po dzieciach. Nie ma dziecka, które by się nie interesowały przyrodą czy zwierzętami. I to jest bardzo budujące.
A jak i kiedy zrodziło się to pańskie zamiłowanie do natury?
To jakoś tak chyba od urodzenia. Ja nie pamiętam innego stanu. W ogóle moje pierwsze wspomnienie, takie pierwsze, to jedyne i pierwsze jakie mam, to jest jak tata wyciąga mnie z wózka, jeszcze wtedy nie chodziłem, podnosi mnie na rękach, a na gałęzi dębów poprzek, rosnącej od pnia, siedzą młode sowy, takie częściowo nieopierzone. I ja do dziś pamiętam każde piórko tej sowy. Drugie wspomnienie to mam, jak idę i są takie wysokie paproci, orlice i jestem tak mały, że ledwie idę, ale idę pod tymi paprociami, one się nade mną zamykają i to było coś tak wspaniałego, że też zapamiętałem tą scenę do dzisiaj. Tak po prostu mam. No, lubię przyrodę i myślę, że każdy młody człowiek lubi, tylko mi udało się z tego nie wyrosnąć. Jak chciałem być myśliwym zawsze, ponieważ cała moja rodzina, bardzo dużo myśliwych jest w rodzinie i to są bardzo pożądani ludzie. I też wiele zawdzięczam im, bo dużo się nauczyłem, jeśli chodzi o świat zwierząt, od nich właśnie, od myśliwych, no bo kto ma wiedzieć jak nie oni. Teraz już wiem, że to nie jest takie do końca dobre źródło informacji, ale jest. I ponieważ zawsze chciałem być taki jak oni i w leśnej szkole, zarówno w takiej dwuletniej leśnej szkole, jak i na studiach na leśnictwie, jest przedmiot łowiectwo i tam zdając ten przedmiot właściwie miało się wtedy uprawnienia do wykonywania polowania. Też miałem miejsce w kole łowieckim, no tam gdzie wujkowie polowali. No i tak stałem się myśliwym, ale bardzo szybko zrozumiałem, że to nie jest moja droga i zrezygnowałem z polowania, chociaż przez długi czas byłem jeszcze członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, licząc, że odśrodkowo pozytywnie zmienię związek, ale później uznałem, że to jest niemożliwe i zrezygnowałem. Dla mnie posiadanie domu w lesie było nierealnym marzeniem, ale okazało się, że pojechałem do pracy w wakacje i zarobiłem równowartość 300 kilkudziesięciu dolarów, a za 200 dolarów udało mi się kupić dom, bo to były takie czasy, że takie domy w lesie były za bezcen, bo nikt nie chciał w lesie mieszkać bez prądu, bez wody, bez sklepów w pobliżu. I tak zrealizowałem swoje marzenie właśnie w wieku 17 lat. I dobrze się stało, bo to jest dom bez sąsiadów i gdyby nie to miejsce, nie relacje ze zwierzętami, to myślę, że nie miałbym tak dużo dobrych filmów i też bym nie nauczył się aż tak wiele, ile wiem dzięki tym lokatorom i tym gościom, którzy do mnie z lasu przychodzą.
Spotykamy się z panem Marcinem z lasu, jesteśmy jego wielbicielami.
Będziemy się spotykali z panem, pan będzie opowiadał o lesie. I lubię dużo zwierząt z lasu. Raz widzieliśmy mrowiska, mrówki chodziły wszędzie i było bardzo fajnie.
Przede wszystkim no, łapiemy świeże powietrze, łapiemy kontakt właśnie z tą naturą. Warto pokazywać z dzieciom, jaki piękny jest nasz świat.
Nie śmiecić w lesie, dbać o dobrostan lasu, no, bo las to my przede wszystkim.
Tak. I spędzać czas razem, to jest bardzo ważne.
Dzikie zwierzęta lubię w stylu tygrysów i lwów. Mama mi mówiła, że pan będzie jakieś mówił o swoich zwierzętach.
To już jakieś trzecie, na którym jestem z Marcinem, panem.
Ja ogólnie z takich dzikich to najbardziej lubię lisy i wilki, a z domowych to psy, też lubię konie bardzo.
A zdarza się chodzić wam na spacer do lasu, na przykład z rodzicami albo ze znajomymi?
Tak, z rodzicami też chodzimy, na przykład z psem na spacer, czy po prostu pochodzić.
Myślę, że warto ich edukować w kwestii tego, jak dbać o las, czego nie robić w lesie, co powinniśmy, jak dbać o zwierzątka, jakie te zwierzęta są, jakim ewentualnie można pomóc w okresach zimowych lub letnich też, bo to wiadomo, że różnie bywa.
Jakie są największe wyzwania, jeśli chodzi o kręcenie takich filmów właśnie w lesie?
Zawsze największym wyzwaniem są ludzie. Nigdy nie boję się zwierząt, boję się ludzi. Nie tak, że obawiam się ludzi, po prostu każdego, kogo napotkam, tylko boję się na przykład, że ktoś niechcący postrzeli mnie, myląc mnie z dzikiem, idąc wieczorem. Na pewno nie boję się wilków, nie boję się niedźwiedzi, boję się niefrasobliwości innych ludzi i staram się ludzi unikać, czyli chodzę tam, gdzie nie chodzą ludzie, bo tam są zwierzęta. Chodzę o 12, o 2 w nocy, na przykład zostawiam kamery, bo wtedy zwierząt nie ma w ostoi, one idą na żerowanie w inne części lasu albo na pola. Ich wtedy nie ma, więc mogę spokojnie, bez obawy płoszenia, zostawić kamery. One też poznają mój zapach, pamiętają ten zapach, więc nie boją się przychodząc do ostoi nad ranem. A ja dzięki temu mam niepowtarzalne ujęcia i też pewne odkrycia. Mogę to śmiało powiedzieć, że niektóre filmy pokazują zupełnie inny świat dzikich zwierząt, świat, którego nawet ja się nie spodziewałem.
Skąd pomysł na tego typu spotkania i edukowanie dzieci i młodzieży?
Jakoś to przyszło samo, dlatego że jest takie zapotrzebowanie. Znaczy dzieci nie mają takiego przekazu. Ludzie już nie mają czasu opowiadać dzieciom historii, a takie opowiadania ilustrowane filmami, opowiadania o zwierzętach są bardzo atrakcyjne. Dzieci tego potrzebują. Po prostu potrzebują kontaktu z przyrodą. To są nasze korzenie, tego nie oszukamy. My, Słowianie, wywodzimy się z puszczy. Każde dziecko lubi historię o zwierzętach, lubi zwierzęta. No ja staram się im to dać.
Odwiedza pan szkoły, spotyka się pan z dziećmi, z młodzieżą. Jak tak naprawdę dotrzeć do młodzieży dzisiaj?
To jest żaden problem. Byłem teraz w szkole w Gdańsku, w ogromnej szkole, gdzie oddziałów 1-3 było kilkadziesiąt. To nie jest tylko ta szkoła. Ja nie mam złego doświadczenia. Nigdy nie zdarzyło się, że musiałbym wyprosić dziecko z takich zajęć. Lubię to robić. Naprawdę lubię to robić, bo mam głębokie przekonanie, że za chwilę od tych, którzy są teraz w klasach 1-3, będzie zależała przyszłość Polski. Czas tak szybko biegnie, że nawet się nie obejrzymy, kiedy ci pierwszo- i trzecioklasiści będą posłami, będą senatorami, może prezydentem Polski. I liczę na to, że zapamiętają to spotkanie i rozbudzę w nich taką wrażliwość przyrodniczą i też wrażliwość na słabszych, bo zwierzęta są najsłabszymi i powinniśmy dbać o najsłabszych.
No. Ślegajo, mam już wolne. Wy jeszcze tego nie rozumiecie, ale wasi rodzice rozumieją. Tak się cieszy, jak mama kapnie.
Albo ma urlop, no. Tak to jest.
Ani trochę. I to zadziałało. A co to za oczko?
A ja, misiu, nie denerwuj się, to tylko takie obiekty.
Ta-da! A to zobaczę, co to za oczko.
Więc mi serce wali, mówię sobie, ojej. Ale teraz tak, on poszedł, więc muszę poruszyć kamerą, chociaż tak troszeczkę.
Jest pierwsze pytanie, brawo.
Czy nagrał pan wielką stopę w
klasie? Tak, wielką stopę. No, po pierwsze, trochę za mało, za dużo przedszkolaków, ale no, będę o tym mówił, na pewno.
Ja nie jestem przedszkolakiem.
No nie, ja w życiu bym nie powiedział, że ty jesteś przedszkolakiem, no co ty?
To nie opowiem.
Można założyć, że na takich spotkaniach dzieci mają wiele pytań o życie zwierząt. Jakie pytania najbardziej pana zaskakują?
Są tak zaskakujące przede wszystkim, ile mam lat na przykład, albo czy prócz psów mam żonę, bo to są takie pytania z pierwszoklasistów i wiele innych, no ale ogólnie dzieci czasami potrafią być niezwykle przenikliwe. Pamiętam, byłem na takim spotkaniu dzieci chorych na zanik mięśni i wszystkie dzieci były na wózkach, niektóre musiały mieć wspomaganie oddychania, ponieważ płuca już nie wytrzymywały. To były dzieci w wieku przedszkolnym, które z zasady nie miały żadnego kontaktu ze światem przyrody. Pojechałem na to spotkanie trochę przestraszony, bo nie wiedziałem, jak się uda. Okazało się, że normalnie w wieku przedszkolnym to pół godziny to jest maks. Dzieci nie potrafią utrzymać dłużej uwagi. Natomiast tutaj półtorej godziny okazało się za mało. Te dzieci nie chciały odejść. Nie chciały odejść, to złe słowo, nie chciały wyjechać na wózkach z tej sali i miały tak niezwykle mądre pytania i też zaskakiwały wiedzą i wrażliwością. I takie mam wrażenie, że to dzieci, które były o wiele za dorosłe jak na swój wiek, ale były bardzo mądre i to było największe zaskoczenie ostatnich tygodni.
W jaki sposób dzieci i młodzież mogą pomóc w ochronie przyrody na co dzień?
Przede wszystkim zawsze o to apeluję, byśmy byli wrażliwi, czyli nie odpuszczali, nie machali ręką, czyli jeżeli coś nas niepokoi, jeżeli ktoś, nie wiem, uderzy psa, to powinno się zwrócić do osoby dorosłej, interweniować. To znaczy, że najgorsze, co może być, to obojętność. Jeżeli tylko wykrzeszemy z siebie to zaangażowanie, żeby zwalczyć tą obojętność, to już będzie dobrze, bo ludzi dobrych jest zdecydowanie więcej, bez porównania, niż ludzi złych. Tylko, że zło ma ochotę zawsze podnosić głowę do góry, ale wystarczy, że ten tłum dobrych ludzi tupnie nogą i zło chowa się pod dywan z powrotem. I powinniśmy tak robić. Dobrzy ludzie powinni to, że są dobrzy, promować i nie pozwolić tym złym podnosić głowy do góry.
Czy są jakieś zwyczaje zwierząt leśnych, które mogą nas, ludzi, czegoś nauczyć?
Bardzo dużo jest takich zwyczajów. Przede wszystkim głęboki szacunek dla swoich rodziców. I taki zwyczaj, który ja bym bardzo chętnie zaimplementował do naszego życia publicznego, to jest demokratyczne wybieranie przewodników stada. Ponieważ na przykład u jeleni czy u koni jest tak, że nam się wydaje, że to wielki byk, jeleń lub ogier jest szefem. Nic bardziej mylnego. Zawsze decyduje łania lub klacz, najstarsza, najmądrzejsza, która w jakiś sposób bezprzemocowo zostaje w sposób wręcz demokratyczny, wybierana przez całe stado i to ona decyduje, w którą stronę idziemy. Wszyscy jej ufają. Pamiętam o historię kolegi, który prowadzi sierociniec dla koni i jeżeli ktoś ma konia wierzchowego, nie chce go oddać na rzeź, to oddaje go tam, żeby żył spokojnie do końca życia. I przyjechała klacz, która ukuła się w oko, nie miała jednego oka, była kulała, bo gdzieś tam się poturbowała też i była wyraźnie słabsza. I on się o nią strasznie martwił, bo wszystkie konie gryzły tą klacz, próbowały ją kopnąć, ale po trzech dniach on siedzi, pije herbatę, je śniadanie, patrzy, że konie same wychodzą na pastwisko i oczom nie wierzy, że pierwsza idzie ta ślepa, kulała klacz, a wszystkie inne spuszczone łby idą za nią. Ona bezprzemocowo w ciągu trzech dni zyskała taki szacunek kilkudziesięciu koni, że momentalnie brały ją za swoją przewodniczkę. I powinniśmy brać przykład ze zwierząt. Więcej kobiet powinno być w parlamencie, bo uważam, że są dużo bardziej sensowniejsze i mają testosteronu, które zaślepia nas czasami facetów. I mają też taką wrażliwość, że nigdy nie chcą zrobić czegoś, co będzie negatywnie wpływało na ich dzieci. I myślę, że polityka byłaby mimo wszystko dużo lepsza, gdyby kobiety były w większym stopniu reprezentowane.
Jaka jest najbardziej zaskakująca historia, którą udało się panu zaobserwować w lesie?
Najbardziej zaskakujące było to, gdy rzeczywiście znalazłem i wręcz nie mogłem to uwierzyć, ślady dzikiego człowieka, który była nazywany Wielką Stopą. Ja wiem, że może państwo są uśmiechnięci teraz, ale ja byłem bardzo sceptyczny. Jestem z natury niezwykle sceptycznym człowiekiem. I gdy znalazłem pierwszy raz gigantyczne ślady bosych stóp...
Gdzie to było?
To akurat było na wyspie Vancouver bardzo wiele lat temu, 30 lat temu. To pomyślałem, że może miejscowe plemię czy miejscowy naród Notka robi sobie takie pomysły. Zwłaszcza, że pierwsze pisane sprzed setek lat relacje o Wielkiej Stopie właśnie pochodziły z plemienia Notka z wyspy Vancouver. Ale 3 lata temu pojechałem do Kanady i szukałem tropów wilków. I w miejscu, gdzie spodziewałem się przejścia tropów wilków, oniemiałem, gdy zobaczyłem wyraźnie odciśnięte, ogromne, bose stopy. Odległość pomiędzy stopami to było prawie 1,5 metra, czyli istota, która szła, musiała być olbrzymia. Nie mogłem uwierzyć. No, patrzyłem, jak oni miały, bo nikt nie wiedział, że ja w ogóle skręcę w tą drogę. Tam nikt o tym nie wiedział, że tam będę. Tam nikogo nie było. Tam to była pusta, ślepa droga z wyraźnymi 3 odciskami, bo tylko 3 kroki wystarczyły, żeby przekroczyć taką wielką drogę. No i wtedy moje nadzieja w moim sercu z powrotem odżyła, że po pierwsze to nie jest legenda, a po drugie, że jest szansa, by znaleźć dzikiego człowieka. I to jest takie piękne marzenie, które mam od tej pory.
Czyli jest nadzieja, że Sasquatch istnieje.
Tak, to nie jest tylko to, że na 26 języków Indian w Ameryce Północnej w 24 występuje nazwa dzikiego człowieka. Oni, to jest ich głęboki element ich kultury. Oni mają tańce dzikiego człowieka, oni robią maski, które przypominają dzikiego człowieka, oni opowiadają niesamowite historie, bardzo piękne, ilustrujące zwyczaje i też mają taki szacunek, że na przykład Indianie z wysu Vancouver nie chodzą w góry, bo kiedyś tak umówiły z Wielkimi Stopami, że tam po prostu jest ich świat, wysoko w górach. Wielka Stopa podobno wciska czy wbija drzewa korzeniami do góry, żeby oznaczyć takie ścieżki lub gdzie zaczyna się ich teren. Ja takie drzewo widziałem tylko raz, ale było to tak gigantyczne, że nie, no musiałbyś wielki śmigłowiec przylecieć, żeby to włożyć. Żaden człowiek nie byłby w stanie wbić drzewa tak dużego korzeniami do góry. Ale dla mnie to jest jeszcze taka cudowna zagadka i też to chcę przekazać dzieciom, może nie mówiąc tylko Wielkiej Stopie, że świat nadal nie jest odkryty, że jest tak wiele rzeczy do odkrycia. Tyle mi rzeczy nie wiemy. Jestem na przykład przekonany, że za chwilę sztuczna inteligencja zacznie tłumaczyć nie tylko języki ludzi, ale zacznie też tłumaczyć języki zwierząt. I to jest realne. Już w tej chwili wiemy, bo udało nam się, nam, ludziom, nauczyć goryla języka migowego. Okazało się, że ona opanowała 1500 słów w języku migowym. Bardzo mądre rzeczy mówiła. Wręcz odwrotnie, powinniśmy czasami słuchać goryla, bo on nie ma tego zepsucia pieniędzmi, które my mamy i które to zaślepienie naszą planetę niszczy jak nic innego. I uważam, że za chwilę będą naukowcy, którzy będą profesorami, będą robili doktoraty na języku zwierząt za pomocą sztucznej inteligencji. Jestem bardzo ciekaw tego czasu i co my się dowiemy od tej drugiej strony.
To teraz tak, kto ma pluszaka? Bardzo proszę, zasłońcie mu oczy, on nie może tego widzieć. Naprawdę, otwórz go albo zasłoń oczy pluszakowi. Lisek też, zasłoń mu oczy, bo będzie miał koszmary. Dobra, wszystkie pluszaki mają zasłonięte oczy? Tego filmu na pewno nie zapomnijcie. Ostrzegałem.
To jeszcze na koniec jedno pytanie. Jakie znaczenie ma dokarmianie dzikich zwierząt zimą? Czy są jakieś zasady postępowania, aby im po prostu nie zaszkodzić?
Ja teraz zaskoczę może wszystkich, ponieważ jestem głębokim przeciwnikiem dokarmiania zwierząt dzikich, prócz ptaków. Bardzo wyraźnie mówię, prócz ptaków, małych ptaków, sikorek, trznadli. Dlatego, że my tak bardzo zmieniliśmy środowisko, że one nie są w stanie przeżyć w środowisku zmienionym przez człowieka. Natomiast jestem głębokim przeciwnikiem dokarmiania dzikich zwierząt, takich jak dziki, jelenie, chociaż sam to robię, ponieważ dokarmiają głównie myśliwi, robią to przy ambonach, nazywają te karmniki czy paśniki nęciskami i tam na te zwierzęta polują. Jest to chore, jest to patologiczne i mam nadzieję, że to się zmieni. Także jeżeli chcemy dokarmiać zwierzęta sensownie, to przede wszystkim ptaki, przede wszystkim drobne ptaki. Możemy oczywiście dokarmiać też ptaki wodne, ale musimy wziąć sobie pod uwagę fakt, że one powinny odlecieć. Czyli jeżeli jest silny mróz, to one czekają później na pokarm i potrafią przymarznąć do lodu i wtedy czeka je pewna śmierć lub bardzo trudne odkucie od tego lodu. No i nie dokarmiajmy chlebem, czyli paszą, która zawiera sól, bo to jest szkodliwe dla zwierząt. Wszystkie inne każda naturalna karma, czyli płatki owsiane, słonecznik, kasze, bardzo dbajmy o wróble, bo one mają niezwykle trudno i bardzo słabo zimą jest dostępnością naturalnego pokarmu, głównie przez herbicydy, czyli środki chwastobójcze, które są rozpylane na polach, dotykają te środki też miedz i na miedzach nie ma już co jeść. I musimy o tych najmłodszych zadbać, bo bez naszej pomocy po prostu nie przetrwają zimy.
Dlatego, drodzy Państwo, nie siusiamy w lesie, jesteśmy na krzywach, ponieważ ten zapach zaburza przyrodę z jednej strony, a z drugiej strony nie chcecie trafić do mojego filmu o technikach sikania w lesie, naprawdę nie! Ty chcesz nie! Także naprawdę mam tego aż za dużo.
Fajnie było?
Tak, bardzo fajnie.
A co było najfajniejsze?
O dzikach różne rzeczy. Wszystko, bardzo mi się wszystko podobało. Nie umiem opisać.
Ale najgorsze było kupa ptaka. Ten nie dzieciak szalał.
Najbardziej podobało mi się historia o dzikach.
A tobie?
Kiedy sikali.
Bardzo pozytywnie, bardzo fajnie, bardzo ciekawie pan Marcin opowiadał o rzeczach, których może i wiemy, ale no, nie widzimy na co dzień. Także bardzo, bardzo fajnie, bardzo polecam.
Zawsze pozytywne, bo my nie pierwszy raz jesteśmy, także zawsze bardzo pozytywne. Były nowe rzeczy, na każdym wykładzie są jakieś nowe informacje, także warto przychodzić na wykłady Marcina.
Fantastyczne, my jesteśmy drugi raz, byłyśmy kiedy Melciu, 2-3 lata temu.
Fajnie było.
Bawiłyśmy się równie dobrze, po prostu czasami uśmiech do łez, bo takie fantastyczne, ciekawe historie.
Podobało się.
To również moje drugie spotkanie i bawiłam się fenomenalnie. Jakby wrażenia za każdym razem są tak samo wybitne.
Ja bym powiedziała tak, że to jest taki trochę przyrodniczy stand-up.
Tak, bardzo nam się podobało. Pan ma widać wielką pasję. Super się tego słuchało i naprawdę dużo śmiechu.
W niedzielę właśnie mieliśmy tutaj spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim, przyjacielem zwierząt, przyjacielem lasu, znany właśnie wszystkim jako Marcin z lasu, Krzysztof Nowakowski, Klub Kulturka. Jako Kulturka organizujemy z Marcinem już kolejne spotkanie. Tak, tutaj naszym partnerem w całym tym jakby takim projekcie jest biblioteka, która też tutaj nam umożliwia przeprowadzenie tych spotkań. No i mam nadzieję, że za rok, kiedy Marcin znowu nazbiera sobie materiału wideo i będziemy mogli się spotkać na nowych opowieściach. Spotkanie miało na celu przybliżyć naszej młodzieży i dzieciakom życie w lesie, życie z naturą, życie w zgodzie z naturą i to, co na co dzień generalnie w tym lesie możemy napotkać. Bo często wybieramy się do tego lasu i tak naprawdę spacerując ścieżkami nie do końca zauważamy to, co powinniśmy zauważyć. Marcin świetnie tutaj nam ten las prezentuje, wszystkie jego leśne przygody i to, co jego otacza, bo żyje rzeczywiście w lesie, mieszka sobie w lesie. Także spotkanie bardzo ciekawe, inspirujące nie tylko dla dzieciaków, ale także dla dorosłych.